Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Henryk Kowalczyk, poseł na Sejm RP, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska, działacz ruchu Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam.
Panie pośle, nie dalej jak wczoraj gościliśmy w naszym studio radiowym przedstawiciela koalicji rządzącej, pana posła Adama Krzemińskiego z Platformy Obywatelskiej. Oczywiście rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji w kraju. Myślę, że też warto poznać zdanie opozycji obecnej. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym porozmawiać o pana innej działalności. Tak jak już wspomniałam o Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, czy też o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Nie dalej jak kilka dni temu odbyły się wybory w stowarzyszeniu. Pan został członkiem Rady Krajowej. Proszę powiedzieć, w jakiej kondycji jest w tej chwili Stowarzyszenie Wspólnota Polska? Na czym państwo zamierzacie się skupić w najbliższym czasie?
Stowarzyszenie Wspólnota Polska to jest organizacja, która zajmuje się Polakami i Polonią poza granicami kraju. To jest o wielkich tradycjach stowarzyszenie, wiele tysięcy członków z oddziałami w terenie, jeszcze założona przez profesora Andrzeja Stelmachowskiego, byłego marszałka Senatu. W tej chwili kontynuujemy tą pomoc dla Polaków. Między innymi Stowarzyszenie Wspólnota Polska posiada kilka obiektów Domu Polonii. Między innymi Dom Polonii w Pułtusku jest własnością Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Ta działalność przede wszystkim polega na pomocy Polakom w różnym zakresie. Podtrzymaniu kultury, języka, szkół i modernizacji obiektów szkolnych poza granicami kraju, tam gdzie uczą się Polacy. To jest też pomoc bardzo w tej chwili utrudniona, ale bardzo potrzebna dla Polaków na wschodzie, na Białorusi, Ukrainie, więc tu jest tych działań bardzo wiele. Między innymi repatriacja, czyli też w Domu Polonii w Pułtusku jest ośrodek adaptacyjny dla repatriantów, głównie z Kazachstanu Polaków, którzy ciągle jeszcze powracają.
No teraz i wiemy, przyspieszyliśmy, że teraz nowa grupa pojawi się w Pułtusku.
Tak, kolejne grupy, już tych grup od 2016 było wiele. Ta ustawa repatriacyjna przyjęta w 2016 roku powoduje, że zostało to repatriacja przyspieszona i już wiele osób, kilkaset osób przewinęło się przez ośrodek adaptacyjny w Pułtusku, więc ta działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska jest bardzo, bardzo szeroka. Oczywiście ja zostałem ponownie wybrany jako członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Już chyba będzie to moja trzecia kadencja, no ale przypomnijmy też ważne, bo na przykład z Pułtuska członkiem zarządu, wiceprezesem jest Krzysztof Łachmański, już takie ciało wykonawcze Wspólnoty Polskiej. I myślę, że dalej Wspólnota Polska będzie skutecznie zajmować się Polonią i Polakami.
Ale rozumiem, że władze nie zmieniły się w tej kadencji.
Władze Wspólnoty Polskiej teraz w tych wyborach, które odbyły się 13 stycznia, był zjazd, co 4 lata jest taki zjazd delegatów, nie zmieniły się praktycznie wcale. Został prezesem dotychczasowy prezes Dariusz Bonisławski, członkowie zarządu również dotychczasowi, jeszcze jest miejsce na ewentualne uzupełnienie. Rada Krajowa jeszcze się nie ukonstytuowała, ale została już wybrana też w bardzo zbliżonym składzie do tego poprzednio. To jest to działalność społeczna, więc tu nie ma aż takiej walki o władzę, ale to jest właściwie troska o Polonię i to jest taka praca społeczna, więc myślę, że tu nie ma wielkich zmian i mam nadzieję, że dalej będzie kontynuowana ta skuteczna pomoc dla Polaków.
Chciałabym pana zapytać, w jakiej kondycji jest Dom Polonii w Pułtusku, bo niedawno obecny tutaj na antenie pan dyrektor Michał Kisiel mówił o inwestycjach, które są prowadzone, o tym, że kolejna grupa repatriantów za chwilę lub też już przyjeżdża do Pułtuska. Jakby pan ocenił w tej chwili poziom działalności, kondycję Domu Polonii?
Dom Polonii w Pułtusku oczywiście miał różne okresy i pamiętam rok 2015-16, no to przeżywał pewne kryzysy, miał znaczne zadłużenia. Natomiast przez te ostatnie lata, kiedy dyrektorem Domu Polonii jest Michał Kisiel, rzeczywiście ten Dom Polonii prowadzi bardzo aktywną działalność, ale też i finansowo stanął na nogi, tak to trzeba powiedzieć, czyli pospłacał wszystkie zadłużenia, które wtedy były, ale też i z nadwyżki finansowej prowadzi remonty. To jest między innymi obiekt zabytkowy, więc wymienił okna, łazienki, to fotowoltaikę, więc mnóstwo takich koniecznych remontów, chociaż oczywiście potrzeba jest dalej tych prac remontowych, ponieważ jest to budynek, który jest bardzo stary, wpisany do rejestru zabytków, więc te remonty są też specyficzne. Potrzeba na to bardzo dużych środków finansowych, no a tutaj z tej działalności oczywiście aż takich dużych nie ma. Także sytuacja jest stabilna, ale oczywiście potrzeba dalej środków finansowych, żeby on był coraz bardziej nowoczesny, bo standard hotelu, bo to jest przecież część hotelowa, z lat 80., bo wtedy on był remontowany, odbudowywany, no już trochę nie przystoi do standardu, który oczekują goście teraz w XXI wieku. Więc na pewno tutaj te środki finansowe na adaptację, na remonty, na unowocześnienie bardzo, bardzo by się przydały. Stąd oczywiście trzeba bardzo mocno troszczyć się i zabiegać o jego też kondycję finansową.
Chciałabym już kończąc ten temat zapytać pana jeszcze, jak pan oceni wsparcie Polaków mieszkających za granicą i Polonii przez różne organizacje zajmujące się Polonią, w tym Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Czy ten kontakt jest dobry? Czy spełniacie państwo oczekiwania Polaków i Polonii?
Myślę, że Stowarzyszenie Wspólnota Polska, bo z tej perspektywy bardziej widzę tą pomoc, oczywiście jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o wsparcie, bo to jest też między innymi przekazywanie różnego rodzaju środków finansowych, ale inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, przyjazdów Polaków do Polski, organizacja na przykład Kongresu Polonii, Światowego Jazdu Polonii, czy Igrzysk Polonijnych w Polsce, gdzie przyjeżdża wielu, wielu sportowców, tak to nazwijmy, amatorów oczywiście, do Polski. Więc to podtrzymywanie kontaktu z Polską no, jest realizowane na miarę możliwości. To oczywiście nie jest tak, że wszystkie oczekiwania i zapotrzebowania spełniamy. Pewnie nie, bo pewnie byłoby jeszcze dużo, dużo więcej potrzeb. No ale środki finansowe, które przeznaczał do tej pory polski rząd i myślę, że następny również będzie takie przeznaczał, powiedzmy środki finansowe rzędu prawie 100 milionów złotych rocznie, no pozwalają na prowadzenie takiej podstawowej działalności, podstawowej opieki i troski o kulturę, o język, o szkoły te polonijne. I to jest działalność bardzo aktywna i Stowarzyszenie Wspólnota Polska między innymi w tym się specjalizuje, ale też inne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które pomagają Polonii za granicą.
Ja tylko dodam od siebie, że większość z tych imprez, które pan wymienił, no ma miejsce tutaj właśnie w Pułtusku, a więc cieszmy się z tego, że przyjeżdżają nasi obywatele z zagranicy, aby rywalizować sportowo, aby spotykać się, rozmawiać o problemach, o radościach, także o kulturze. Mam nadzieję, że będziemy mogli państwu relacje z tych wydarzeń zapewnić. Chciałabym teraz porozmawiać o pana innej takiej stronie działalności, mianowicie jest pan aktywnym, można powiedzieć, działaczem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Powiedzmy kilka słów o tym ruchu. Osoby, które są zainteresowane, wiedzą o co chodzi, ale warto byłoby poinformować, na czym państwo się skupiacie na co dzień.
No, warto poinformować, bo Krucjata Wyzwolenia Człowieka to jest przede wszystkim ruch abstynencki, ruch, który zainicjował ksiądz Franciszek Blachnicki. Powstała w 1979 roku, a więc ma już ogromną historię. To wtedy właśnie podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu ta Księga Czynów Wyzwolenia, czyli osób, które przystępują do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, była przekazana i od tego czasu liczy się istnienie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To jest ruch, który ma tak naprawdę za zadanie zmieniać polskie obyczaje, które no niestety w tych obyczajach mnóstwo jest alkoholu, picia, towarzyskiego przymusu picia i tak dalej. Można powiedzieć, uczestnictwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka polega na zasadzie takiej, jest się abstynentem, ale nie tylko, bo to się nie pije, ale też i nie częstuje alkoholem i nie kupuje alkoholu, czyli trzy zasady. Nie pije, nie kupuje, nie częstuje. I to są te trzy główne cele i postawy członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. I tą swoją postawą mamy pokazywać, że można żyć i dobrze żyć, i bawić się bez alkoholu, ale też to jest ważne, żeby to był też środek pomocy dla tych, którzy na przykład z nałogu wyjść sami nie mogą, trzeba ich wspomóc, więc nie można pomagać uzależnionym, tym, którzy no, nie mogą, wychodząc z nałogu, ani kieliszka spróbować, to nie można im mówić, że ty masz nie pić, a ktoś, kto pomaga, będzie z drugiej strony pił, bo ja jestem lepszy wobec tego, ja to mogę, a ty nie. Więc tutaj ta zasada,
wsparcie własnym
podanie
przykładem.
Ręki własnym przykładem, żeby też było raźniej wszystkim tym, którzy no, z tego nałogu wyzwolić się sami nie mogą. Więc to jest, taki jest cel i oczywiście im więcej nas będzie wszędzie w jakichś okazjach, tym lepiej, bo wtedy łatwiej będzie przełamywać te stereotypy picia w kraju. Dla młodzieży jest to niezwykle istotne, bo młodzież też patrzy na starszych i też jeśli widzi, że są abstynenci i też potrafią się bawić, żyć, funkcjonować, no to też mogą brać przykład. Natomiast jeśli będą mieli taki przymus picia ze strony dorosłych, to na pewno będzie pokolenie, następne pokolenie będzie wyrastało. Więc to jest ten element.
Wspomniał pan młodzieży, czy trudno jest działać na tej niwie w kraju, gdzie jest absolutnie przyzwolenie na spożywanie alkoholu. Ostatnio, wie pan, może nie, nawet nie ostatnio, ale pojawiły się takie szampany dla dzieci bezalkoholowe, gdzie celebruje się sposób picia, podaje się małym dzieciom w kieliszkach niby alkohol. Powiem szczerze, no jest to źle odbierane ostatnio przez wiele osób, bo uczymy nawet najmniejsze dzieci, nawet przedszkolaki już celebracji picia, wznoszenia toastów. Czy w kraju, w którym przyzwolenie na picie alkoholu jest tak powszechne, trudno jest działać w krucjacie?
Tak, to jest ten, panie redaktor, ten problem, o którym pani wspomniała, czyli szampan bezalkoholowy, piwo bezalkoholowe. Oczywiście formalnie alkoholu się nie spożywa, ale tak naprawdę to jest takie przygotowywanie do tego systemu, kształtowanie obyczajów i postaw, więc absolutnie to jest to bardzo złe zjawisko. My też mówimy o tym bardzo często. Nie podawajmy dzieciom szampana bezalkoholowego, no bo ich włączamy w tą kulturę picia, więc to jest absolutnie bardzo szkodliwe zjawisko. Próbujemy uświadamiać wszystkim, że nie można tego robić, ale niestety pojawiają się, no, zgodnie z ustawą, jak to mówią, nie ma alkoholu, wobec tego prawo tego nie zabrania formalnie, ale naprawdę tu apeluję do rodziców, żeby nie próbowali takich metod stosować, bo wciągają w ten nawyk.
Pokazuje się, że bawić
picia.
Się można tak, tylko pijąc.
Tak, to dziecko, czy później już dorastający człowiek będzie tylko czekał. No, a niestety czasami nawet nie czeka na 18 lat, tylko już wcześniej zaczyna sięgać po alkohol, bo przecież okazuje się, że powyżej 15 lat to już 80% młodzieży już miało kontakt z alkoholem. To jest bardzo niebezpieczne, bo młody organizm bardzo szybko się uzależnia, więc tutaj pokazywanie tego jest niezwykle istotne, więc absolutnie żaden szampan bezalkoholowy, żadne piwo bezalkoholowe, chociaż formalnie alkoholu nie ma i fizycznie nie jest szkodliwe, ale przyzwyczaja, związuje niemalże z tą tradycją, a to tradycja jest głównym powodem alkoholizmu w Polsce, bo sam alkohol właściwie to pewnie nikomu nie za bardzo smakuje i każdy wie, że jest szkodliwy dla zdrowia i to jest oczywiste, ale jednak przełamanie tej tradycji jest w tym momencie chyba najistotniejsze.
A proszę powiedzieć, gdzie państwo w najbliższym czasie się spotkacie i w jakich okolicznościach, jeśli chodzi o krucjatę?
Tak, no członkowie krucjaty wyzwolenia człowieka z diecezji płockiej, no próbujemy jako z żoną, jesteśmy parą odpowiedzialną za tą krucjatę w diecezji płockiej, próbujemy jakoś aktywizować, wzmacniać tych, co funkcjonują, albo też zachęcić tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy do tej krucjaty przystąpić, czy nie, więc teraz najbliższe dni to będziemy realizować rekolekcje w Golątkowie, w internacie Zespołu Szkół Rolniczych, od piątku do niedzieli, no ale wszystkie miejsca zajęte, okazuje się, że cieszą się ogromnym powodzeniem, a później jeszcze no, będziemy organizować bal bezalkoholowy, ale to nie tylko w rejonie Półtuskim, w wielu miejscach jest organizowany. Też już mamy bardzo dużo chętnych. I teraz no, mogę zaprosić 13 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Robimy taki jednodniowy dzień skupienia. Myślę, że też miejsce objawień świętej Faustyny Kowalskiej, miejsce Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest takim no, znakomitym miejscem. Tam będziemy mieli dzień skupienia, więc jednodniowy pobyt. Zapraszam wszystkich tam. Limitu miejsc nie ma, bo nie będzie noclegów, więc tu nas nic nie wiąże. Swoją obecność zapowiedział ksiądz biskup Szymon Stługowski, więc mam nadzieję, że nas odwiedzi, umocni, ale też będą wykłady, między innymi profesor Wojcieszek, znany profesor w działalności trzeźwościowej, wiele innych też spotkania w grupach, więc już zachęcam wszystkich, którzy są tym zainteresowani, szczególnie członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, szczególnie tych, którzy są w ruchu Światło Życie, żeby na tą sobotę 13 kwietnia zarezerwowali czas i przyjechali do Płocka, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
A my jeszcze o tych terminach Państwu przypomnimy w wiadomościach lokalnych na antenie naszego radia. Panie pośle, pora przejść do bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Jest pan posłem od wielu kadencji, był ministrem rolnictwa, a więc rozumiem, że jest pan żywo zainteresowany tym, co się dzieje. Na początek powiedzmy w ten sposób. Większość wybrała, tak? Większość wybrała, powstał nowy rząd. No i dzieją się niepokojące sprawy w naszym kraju. Czy grozi nam anarchia?
No, większość parlamentarna kształtowała się tak, jak się ukształtowała, więc tutaj oczywiście nikt nie kwestionuje wyniku wyborów i każdy ma prawo budować swoją większość rządową. To jest jak gdyby jedna sprawa i tutaj nie mamy żadnych uwag. Natomiast to, jak ta większość zaczęła wprowadzać swoje rządy, no tu już uwag jest sporo, dlatego że bez względu na to jak, ale zawsze trzeba szanować prawo, a pierwsze decyzje, choćby decyzje o mediach, o zajęciu mediów, uchwała sejmowa, która nie jest źródłem prawa, była podstawą do tego, żeby pozmieniać zarządy telewizji, Polskiej Agencji Prasowej, radia. Zresztą Krajowy Rejestr Sądowy uchylił te, nie chciał zarejestrować tych zmian, czyli udowodnił to, że rzeczywiście było to z naruszeniem prawa. Kolejne elementy, no to jak nie dało się tak, to może postawić stan likwidacji, kolejny jakiś fortel albo coś, no albo zniszczenie tych mediów publicznych. No naprawdę to są niepokojące rzeczy i na to zwracamy uwagę. Natomiast to też ostatnio choćby, no takie bardzo błyskawiczne aresztowanie ministrów Kamińskiego i Wąsika, no też pokazuje, daje chęć zemsty, wprowadzania niepokojów. No ja bym chciał zobaczyć, żeby tak sąd sprawnie działał. Jednego dnia wniosek na wieczór, decyzję, wykonanie. No naprawdę to tym bardziej, że podstawa aresztowania i wyrok w tej sprawie jest naprawdę oparty na bardzo słabych przesłankach. Ja akurat uczestniczyłem w tej sprawie odrolnienia gruntu. Byłem wtedy wiceministrem rolnictwa i wtedy właśnie te spreparowane dokumenty, które miały posłużyć jako przynęta do udowodnienia łapówki, no trudno inaczej łapówkę udowodnić, no bo zwykle nie ten, co daje, ani ten, co bierze, nie przyzna się i nie stwierdzi, że tak było, więc tak na ogół władze czy służby robią to na zasadzie prowokacji, żeby kogoś złapać na gorącym uczynku. I oni zrobili dokumenty po to, żeby sprawdzić, kto bierze łapówkę, kto się na co powołuje. I w tej sprawie dwóch ludzi zostało skazanych, więc tu niewątpliwie było coś na rzeczy. A okazuje się, że za walkę z korupcją, za te metody walki z korupcją skazuje się i to na 2 lata więzienia, że wyrok ogromnej wartości skazuje się ministrów, którzy to przygotowywali. Czyli okazuje się, że ci, co walczą z korupcją, są skazywani, a podejrzani o korupcję, no bardzo mocno podejrzani, no bo przecież nawet potwierdzonym jakimś tam wstępnym wyrokiem sądu, no choćby ostatnio minister Karpiński, który został europosłem, tak, z celi do Brukseli, można powiedzieć. I to pasuje, a tutaj nie, więc naprawdę wiele jest takich momentów bardzo trudnych do przyjęcia, czy wygaszenie mandatów tych posłów, gdzie też jedna izba w Sądzie Najwyższym mówi tak, druga inaczej, więc rodzi się trochę taki
dwugłos. Jeszcze raz zapytam, czy grozi nam anarchia, panie ministrze?
Sędziowie nie uznają jedni drugich, no to już jest skandaliczne. Jak można nie uznawać, że sędzia jeden drugiego nie uznaje? No to znaczy, że rzeczywiście, jeśli tak dalej pójdzie, no to może być anarchia, prawna anarchia na pewno, no bo co, będą sędziowie jedni podważać wyroki drugich sędziów, no to już doszliśmy naprawdę do absurdu. Wiesz, jeszcze tutaj dochodzi do tego, że na przykład no, marszałek Hołownia wybiera sobie składy sędziowskie przy rozpatrywaniu. No, no to jeśli tak będziemy to robić, to naprawdę nic dobrego z tego nie będzie. I myślę, że ta anarchia jest obliczona na pewien skutek uboczny, tego, którego nikt nie widzi. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Niech się ludzie zajmują anarchią i niepokojem w kraju. Natomiast w tym momencie podejmowane są niezwykle ważne decyzje dla Polski, dla Polaków w Unii Europejskiej. I tym się nikt nie interesuje, bo każdy emocjonuje się sprawami krajowymi.
O tym za chwileczkę porozmawiamy,
panie
ministrze.
I to myślę, że to jest główny powód i motyw wprowadzania takiej anarchii.
Ale panie ministrze, moją rolą jest także przedstawiać opinię drugiej strony. No i ta druga strona Polaków mówi, że Prawo i Sprawiedliwość tak zepsuło prawo, że teraz trzeba to naprawić, to po pierwsze. I po drugie, w opinii publicznej krąży też takie pytanie, dlaczego pan prezydent nie ułaskawił pana Wąsika i pana Kamińskiego, pana Wąsika z notabene posła z naszego przecież okręgu, bo mógł to zrobić jedną decyzją i tego samego dnia panowie by wrócili do domu. Jak pan sądzi?
Znaczy, ja myślę, że prezydent przede wszystkim podtrzymuje, i słusznie, bo to nawet podręczniki prawa o tym mówią, że ułaskawienie z roku 2015 jest ważne. Dlatego też nie chciał powtarzać tego w tym samym trybie tego aktu łaski, właśnie powtórzenie tamtego. To tak jakby przyznał, że tamto, co było poprzednio, to jest nieistotne, nieważne do wyrzucenia. Więc to jest jak gdyby pierwsza sprawa, ale nie chcę tu oczywiście tłumaczyć motywów prezydenta, no bo nie jestem ani jego doradcą, no, ani współpracownikiem.
Zapewne ktoś zapyta pana prezydenta w najbliższym czasie o to.
Zapyta. Natomiast z tych wypowiedzi, no to tak wnioskuję, że uznaje, że tamto ułaskawienie jest istotne, ważne, w pełni powinno być realizowane i stąd brak takiej decyzji, żeby w tym samym trybie dać ułaskawienie ponowne, chociaż ze względów humanitarnych na prośbę żon tych osadzonych rzeczywiście wszczął procedurę, ale już w innym trybie po to, żeby jednak wrócić do tego ułaskawienia, bo faktycznie za taką sprawę 2 lata to naprawdę jest drakońska kara i z tego względu powinno być to ułaskawienie, bo no nie oszukujmy się, ja odbieram to jako taki chęć zemsty, a przy zemście na politykach, no to już można powiedzieć, że to są więźniowie polityczni w tej sytuacji, no bo mimo, że oczywiście oparte na wyroku sądu, ale też trzeba pamiętać, że ten wyrok sądu tworzył się w bardzo niejasnych sytuacjach. Najpierw prokurator, bo to od 2000, tak naprawdę to się toczy wszystko od 2007 roku. Najpierw prokurator nie chciał złożyć aktu oskarżenia, wymieniono prokuratora, który później złożył następny. Jeden wyrok sądu był uniewinniający, no to później kolejne wyroki, więc tak to właśnie było, że ta historia, jakby tak prześledził, no to rzeczywiście jest taka historia wyroku na zamówienie trochę, no ale już pomijając wszystko inne.
A jeśli
inne
chodzi o tych więźniów politycznych, no to tu jest taki sprzeciw społeczny, że panowie Wąsik i Kamiński nie są więźniami politycznymi, a politykami w więzieniu, panie ministrze. No, tak się określa sytuację.
Tak obecna większość mówi, że są politykami w więzieniu, natomiast sam wyrok sądowy niestety był zemstą polityczną i to znając szczegóły, za co zostali skazani, przy takiej kwalifikacji tego wyroku, 2 lata bezwzględnego więzienia, to były motywy, no na pewno nie tylko merytoryczne. Ci, co są zamieszani w korupcję, którzy są oskarżeni o korupcję, chodzą na wolności, mało tego, jadą do Brukseli, a ci, którzy walczyli z korupcją, są skazywani. No tak to w tej chwili wygląda.
Przed nami posiedzenia Sejmu, będziemy obserwowali to, co dzieje się w polskim parlamencie, ale pan minister już zaczął mówić o sytuacji tutaj w Europie i chciałabym ten wątek podjąć. Czy uważa pan, że poprzez wydarzenia w Polsce nie zauważamy tego, co nam Parlament Europejski szykuje?
No, myślę, że tak. I to jest chyba nawet obliczone te zamieszanie ze strony obecnie rządzących po to, żebyśmy nie zauważyli, co się dzieje w Europie, jakie decyzje nam szykują. A szykują nam decyzje naprawdę rodzące ogromne skutki dla naszego kraju, bo jeśli ja słyszę, że polityka migracyjna będzie europejska, że nie będziemy mogli się postawić tej polityce migracyjnej Unii Europejskiej i z drugiej strony słyszę, że no to my jesteśmy w stanie nielegalnych migrantów przyjąć, podkreślam nielegalnych, bo Polska przyjmuje migrantów, ale legalnych, a to jest ogromna różnica. Ci, którzy pracują, którzy mają udokumentowaną tożsamość, a tu chodzi o nielegalnych migrantów. Jeśli Unia Europejska chce przyjmować, padają różne liczby, milion rocznie, 4 miliony rocznie. No i jeśli to będzie dystrybuowane na wszystkie kraje europejskie, to nawet patrząc na to, na potencjał Polski, no to jeśli otrzymamy, nie wiem, co roku 100-400 tysięcy migrantów nielegalnych, no to naprawdę możemy się obawiać. Nie asymilują się ci ludzie. Zresztą wystarczy popatrzeć, co zaczyna się dziać w Niemczech w tej chwili, w Szwecji, w wielu krajach, czy Francji, w wielu krajach zachodniej Europy, które podeszły bardzo liberalnie do migrantów, więc mają w tej chwili ogromne problemy, więc no, nie chcemy, żeby te problemy były również w takiej skali u nas. Ale to się przygotowuje. Tam po cichu, o tym się nie mówi. Kolejna rzecz to jest polityka zagraniczna, to jest polityka obronna, też ma być europejska. Czyli co, Polska, największa armia w Europie, polska armia, nie licząc Wielkiej Brytanii, bo już jest poza Unią Europejską, no będzie pod dowództwem niemieckim na przykład, bo Niemcy nie mają swojej armii, wobec tego będą polskich żołnierzy wykorzystywać i wypychać gdzie się da, więc naprawdę nie, sami nie ponosząc wysiłku na obronność, no bo niestety tak to jest, te nakłady na obronność w Niemczech są skromniutkie. To jest polityka zagraniczna, czyli co, będziemy znowu, za nas ktoś inny będzie decydował, z kim mamy się przyjaźnić, jakie sojusze zawierać i tak dalej, gdzie wiadomo, że sojusze europejskie, jakie były, II wojna światowa pokazała, jak one były nieskuteczne. Czy choćby nawet teraz z Ukrainą, kto pierwszy przystąpił do obrony Ukrainy? No Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale żaden kraj Unii Europejskiej nie wyrywał się, żeby pomagać Ukrainie, czyli żeby przeciwstawić się imperializmowi rosyjskiemu.
No, Niemcy szczyciły się w ostatnim czasie pomocą Ukrainie.
No tak, oni się nie ośmieszają, to jest pomoc Ukrainie ze strony Niemiec czy ze strony Unii Europejskiej, naprawdę jest śmieszna. No dzisiaj słyszałem, że Unia Europejska chce pomóc w Ukrainie na zbrojenia 100 milionów euro. No tak, tylko że parę dni temu był premier Wielkiej Brytanii i zapowiedział 2,5 miliarda funtów. A więc no to w ogóle nieporównywalne to rzeczy. Więc tak naprawdę, czy Stany Zjednoczone, miliardy dolarów, a tutaj 100 milionów euro i będziemy pokazywać, jak to pomagamy. Więc naprawdę to gra pozorów. I my mamy pod takie decyzje się poddać, bo tak to temu zmierza. Ale oczywiście o tym się nie mówi, bo teraz uwaga wszystkich Polaków przekierowana jest na tak, walkę w Sejmie, na Kamińskiego i Wąsika. Słusznie, ale to nie powinien być główny temat. Powinno się uwolnić i nie zawracać tym głowy. Na media specjalnie po to się drażni ludzi, po to się na przykład no, aresztuje Wąsika dzień i Kamińskiego dzień przed postanowieniem Sądu Najwyższego, przecież następna Izba Pracy miała wydać to postanowienie. To nie czeka. No tylko, no skoro tak, to natychmiast w ciągu jednej doby wszystko pozałatwiać po to, żeby ludzi rozsierdzić. Tak to ja określam i to po to jest zmierzane. Czyli naprawdę eskalacja napięcia po to, żebyśmy nie zauważyli, co naprawdę się dzieje w Europie.
No,
jakie
ale z
skutki
drugiej strony,
nas będą czekać.
Mamy posłów w parlamencie. Posłowie powinni nam przekazywać te wiadomości. Za chwilę ponowne wybory. Może zmieni się skład parlamentu, układ w parlamencie.
No, to znaczy cała w tym nadzieja, że ten układ w parlamencie może się zmienić na korzyść tej opcji narodowej w parlamencie europejskim, bo rzeczywiście w wielu krajach tego typu partie zaczynają nabierać większego znaczenia. Natomiast no, nawet posłowie nasi, oni mówią, tylko ten głos jest niesłyszalny, bo ludzie zajmują się czym innym. Przecież nie, co będą słuchać o jakichś tam dywagacjach w Unii Europejskiej, które będą rodziły ogromne skutki. Przecież mają w tej chwili tematy Wąsik Kamiński, media, te wszystkie rzeczy, które no specjalnie robi się tak, że łamiąc prawo po to, żeby tu szum i zamieszanie było jak największe, bo wtedy tu będzie uwaga zwrócona. Ja myślę, że to w mojej ocenie to jest rozmyślne działanie i wprowadzanie chaosu, niepokoju w Polsce po to, żeby nikt nie zwracał uwagi na to, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Panie ministrze, ale opinia publiczna również takie głosy słychać. nowy rząd ma prawo przeprowadzić zmiany.
Ale ja tego prawa nikomu nie odbieram. Tylko nowy rząd ma prawo przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, ma prawo uchwalać ustawy, ma prawo znaleźć podstawy prawne, a nie tak jak zapowiedział minister sprawiedliwości Bodnar, będzie tak, no my naprawiamy Polskę, a podstawy prawne szukamy. Szukamy podstaw prawnych, to znaczy to tak jak za komuny było, dajcie mi człowieka, to paragraf na niego znajdziemy. Więc to nie może być tak, że szukamy podstaw prawnych, tylko przygotujmy te podstawy prawne. I to jest w Polsce podstawą prawną, jest konstytucja i później ustawy. Więc przygotujmy ustawę. Przecież ja nie twierdzę, że sądy w Polsce działają dobrze. Uporządkujmy ten system wymiaru sprawiedliwości, jeśli się nie podoba, ale nie możemy łamać tego systemu, to co jest. Zmieńmy prawo, porządkujmy to i stosujmy się do tego prawa i to będzie najlepsze wyjście. W Sejmie jest od tego dyskusja, jest większość, proszę bardzo, nie twierdzę, że nie mają prawa do zmiany, do uchwalania ustaw. Mają prawo, niech to robią.
Panie ministrze, jak ocenia pan swojego następcę? Ministra rolnictwa obecnego?
A następca, tak, minister Czesław Siekierski rzeczywiście jest bardzo spokojnym, zrównoważonym człowiekiem i dobrze, że na ten niespokojny czas jest taki minister rolnictwa. Powiem szczerze, że jeśli miałbym wskazywać czy opiniować jakichkolwiek ministrów z koalicji rządzącej, to rzeczywiście osoba z doświadczeniem europejskim, był wiele kadencji, parlamentarzystą europejskim. Kiedyś był też wiceministrem rolnictwa, jeszcze przed 2005 rokiem. Zna tematy, bardzo zrównoważony, spokojny człowiek i naprawdę tutaj na wszystkie merytoryczne pomysły może też liczyć na mnie, na nasz klub, na wszystko, bo rzeczywiście rolnictwo powinno też być, troska o rolnictwo powinna być ponadpartyjna i tutaj postawa i myślę, że samo podejście ministra Siekierskiego dobrze wróży akurat w tym momencie.
A proszę powiedzieć, jak pan zapatruje się na zbliżające się wybory samorządowe, bo tuż, ta kampania okazuje się będzie bardzo krótka. Czy sytuacja polityczna w polskim parlamencie będzie miała przełożenie na wybory, czy też nie, jak pan sądzi?
Myślę, że nieznaczący. Znaczy na sejmiki prawdopodobnie tak, no trochę będzie jednak. Sejmiki to są listy takie trochę jak do parlamentu, są listy partyjne i to tu będzie miało znaczenie. Natomiast im niżej, tym to znaczenie jest mniejsze. Zwykle to są wybory, których wybiera się konkretnego człowieka, konkretnych ludzi, a już w gminach wiejskich, gdzie są wybory większościowe radnych, czyli konkretnego człowieka się wybiera, konkretnego wójta, to ta sytuacja polityczna będzie już miała dużo mniejsze znaczenie, bo to naprawdę nie jest istotne. Czasami wyborcy bezpośrednio to mniej patrzą na przynależność partyjną, czy nawet na własne komitety, oceniają człowieka i sądzę, że tak będzie i teraz. Zawsze tak było i nie sądzę, żeby to się jakoś w sposób istotny zmieniło.
Panie ministrze, teraz nie pełniąc funkcji ministerialnej, w resorcie rolnictwa ma pan więcej czasu? Proszę nam tu zdradzić.
No jak na razie nie mam więcej czasu, ale to wynika z takich wielu prac parlamentarnych. Skarbnika Prawa i Sprawiedliwości, którą od niedawna pełnię, też angażuję, ale też i biuro poselskie, które chcę, żeby też było takie aktywne, bo no co tu dużo mówić, jak byłem ministrem, to czasami to biuro zaniedbywałem, no bo te obowiązki inne były, a jednak kontakt z wyborcami jest niezwykle ważny, więc jak na razie nie odczuwam nadmiaru czasu, powiem szczerze. No mam nadzieję, że trochę będzie spokojniej teraz.
Ale poza Pułtuskiem będzie pan się spotykał również z wyborcami?
Tak, będę się starał spotykać, tak zwykle to te powiat makowski, ostrołęcki.
No ten okręg jest bardzo duży,
to
prawda?
Jest duży, no ale już tak może nie na wszystkie powiaty, bo to fizycznie się nie da, ale przynajmniej ten powiat makowski, ostrołęcki, wyszkowski i ostrowski to tak zwykle były obiektem moich zainteresowań. Zwykle tam mam sporo kontaktów i tam będę się starał spotykać z ludźmi. Natomiast też ważne, bo może też mam nadzieję taką, że może trochę będzie odrobinę więcej czasu. Teraz mieliśmy pracę nad budżetem, a ja jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, więc tak naprawdę i w okresie między świętami a Nowym Rokiem, między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli, pracowaliśmy codziennie w Komisji Finansów Publicznych nad budżetem. Więc tak naprawdę rzeczywiście rzeczywiście ten czas, kiedy może inni posłowie mieli trochę luźniej, to myśmy pracowali. Teraz kolejne posiedzenia Sejmu, kolejne tygodnie, ten tydzień i następny, więc na razie tego czasu nie ma, ale ja mam nadzieję, że jak uchwalimy budżet, no to będzie odrobinę więcej czasu.
I będzie więcej czasu, by komentować bieżące wydarzenia. Wczoraj, proszę Państwa, na antenie naszego radia wydarzenia w polskim parlamencie komentował poseł Adam Krzemiński z Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj poprosiliśmy o komentarz pana Henryka Kowalczyka, posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również, za przyjazd do naszego studia. Dziękuję bardzo.
Pan Henryk Kowalczyk, poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska, działacz ruchu Krucjata Wyzwolenia Człowieka, były minister rolnictwa, jeszcze dodam, i rozwoju wsi, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.